psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji odpowiadam na wasze pytania dotyczące psów, kotów i innych kłopotów. Możecie też oczywiście dzwonić i zadawać je na żywo. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Pytania od was zawsze mnie fascynują, bardzo chętnie na nie odpowiadam. Dzisiaj w ramach audycji z pytaniami przedstawię wam moje spojrzenie na sytuacje, które przydarzają się wam i waszym zwierzakom. Zapraszam do kontaktu telefonicznego 61 8654 654. Jeżeli ktoś z państwa nie ma odwagi, by porozmawiać na antenie, no to oczywiście dla takich jest ten telefon możliwy do wykonania w przerwie na piosenkę. Również ten sam numer 61 8654 654. Pierwsza sprawa. Pies rasy Chihuahua załatwia się w domu. Pies jest niekastrowany, ma 1,5 roku i jest wzięty z legalnej hodowli. Bardzo proszę o pomoc. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Po pierwsze, moi drodzy, moja droga, mój drogi, ponieważ tu nie widzę, czy to był pan, czy pani, to, czy pies załatwi się w domu, szczególnie pies małej rasy, bardzo mocno zależy od wychowania, szczególnie od tego wychowania związanego z załatwianiem potrzeb na dworze. Jeżeli ten pies ma 1,5 roku, to no już powinien potrafić załatwiać się poza domem. Natomiast my, jako właściciele małych ras, bardzo często mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, lenistwem. Piesek jest mały, jest zimno, może nie wychodźmy z nim, opiekunowie w hodowli polecają podkłady, no i te podkłady są w domu, prawda, aż do, nie wiem, 6., 8., 10. miesiąca, 12. czasami. No i potem taki pies, no można powiedzieć, brzydko głupieje, bo czy ja mam się załatwić na dworze, czy mam załatwić na podkłady? Jeżeli chcemy faktycznie te podkłady w domu wykorzystywać, to powinniśmy je wykorzystywać do jakiegoś czasu i powinny one być nam przydatne, na przykład kiedy nas nie ma w domu, albo kiedy jest noc i nie mamy możliwości obudzić się na przykład w nocy, żeby wyjść z psem, bo pracujemy w takiej, a nie innej pracy i musimy być rano umysłowo trzeźwi. Także to po to są podkłady. Natomiast w pewnym momencie i tak czy siak będziemy musieli nauczyć psa załatwiać się na zewnątrz. Mała rasa to też mały pęcherz i czasami u tych ras jest potrzebne wychodzenie troszeczkę częściej na spacery, szczególnie jeżeli mowa o maluszkach. Dlatego tutaj co 1,5 godziny, czasami co godzinę warto jest wyjść na zewnątrz. No i niestety na tym polega troszeczkę to wychowanie. Jeżeli pracujemy po 8-10 godzin i nasz pies przez te 8-10 godzin załatwia się na podkłady, no i robi to mimo tego, że próbujemy go poza pracą nakłonić do wychodzenia z nami na zewnątrz, no to niestety, to nie wróży nic dobrego. Ponieważ tutaj, tak jak są bardzo ważne spacery, to co już wspomniałam wcześniej, tak, dla samca ma ogromną moc znaczenie terenu, ponieważ samiec, szczególnie taki, któremu zdarzyło się mieć wysoki poziom testosteronu, a to zależy od osobnika, będzie miał potrzebę do załatwiania się też w domu. Niestety, będzie on po prostu próbował oznaczać wszystkie części domu po to, żeby pokazać, to jest mój dom, proszę się do niego nie zbliżać, ja jestem tutaj najsilniejszym samcem. No a wiadomo, jak to wygląda z psem rasy Chihuahua, który waży no 1,5 kilograma. Czasami zdarza się trochę więcej, a czasami, a nawet częściej zdarza się, że mniej. To jest mały pies. No i jeżeli może w jakiś sposób konkurować z owczarkiem sąsiada, który ma 40 parę kilo, no to woli to robić w taki sposób, żeby mieć dosyć duży dystans pomiędzy sobą a tamtym psem. Dlatego decyduje się też na załatwianie się w domu, żeby jeszcze bardziej podkreślić, to jest moje, tutaj jest moja rodzina, mój dom, proszę się tutaj nie zbliżać. Więc bardzo ważne w tym wypadku jest to, żeby co jak najczęściej z tym psem wychodzić na zewnątrz, ale też jeżeli jest taka szansa, warto by było zbadać poziom testosteronu, no i zrobić też ogólne badania krwi, a też badania moczu, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku z pęcherzem takiego psa i z układem moczowym takiego psa przede wszystkim. I dopiero wtedy, jeżeli będziemy widzieli, że jest wskazanie medyczne, można pokusić się o kastrację. Najpierw lepiej, żeby to była kastracja chemiczna, żeby zobaczyć, czy faktycznie nie zaszkodzimy psu. No bo niektóre bardziej lękowe czy delikatne psy mogą w tym przypadku po prostu zacząć jeszcze bardziej zagłębiać się w tych swoich nieprzyjemnych zachowaniach. Dlatego tutaj najpierw kastracja chemiczna, jeżeli faktycznie to pomoże, pies przestanie się załatwiać w domu, a jednocześnie nie będzie to kolidowało z jego psychiką, to jak najbardziej weterynarz potem powinien wykonać zabieg kastracji permanentnej. Natomiast pamiętajmy też, że kastracja nie jest absolutnie dozwolona dla psów poniżej 12 miesiąca życia. Do 12 miesiąca życia kształtuje się organizm psa pod kątem hormonalnym. Zresztą wiele badań wskazuje na to, że nawet lepiej byłoby wykastrować psa odrobinę później, natomiast to już zostawiam też osobniczo dla każdego z Was, bo to naprawdę zależy od psa. Natomiast po 12 miesiącu i błagam nie tego samego dnia, kiedy skończy, albo zaraz po, obserwujcie też swoje psy, już abstrahując od tego naszego chihuahua, obserwujcie swoje psy. To nie jest tak, że kastracja jest lekiem na całe zło. Czasami może bardziej pomóc, bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dlatego, że kastracja najczęściej obniża poziom pewności siebie u samca. I taki samiec będzie częściej atakował, ponieważ będzie chciał się obronić. Tutaj bardzo często pojawia nam się agresja związana z lękiem. Natomiast w przypadku psów, które nie są wykastrowane i mają wysoki poziom testosteronu, częściej pojawia się agresja z rozdrażnienia. Te dwie rzeczy trzeba umieć rozróżnić, więc jeżeli macie podobne problemy, warto by było skontaktować się jednak z behawiorystą, który oceni dokładnie, co pasuje do waszego przyjaciela. Druga sprawa. Mój kocur przynosi mi martwe zwierzęta. Ptaki, jaszczurki. Bardzo tego nie lubię, a teraz zaczyna się okres wiosenny. Czy mogę coś z tym zrobić? Szkoda mi tych zwierząt. Moi drodzy, będę to powtarzała. Ja jestem oczywiście przeciwniczką wypuszczania kotów luzem na zewnątrz. No chyba, że mają one odpowiednio zabezpieczone takie specjalne miejsca, w których mogą się poruszać, takie swoje własne dobudówki, na przykład siatki, czy to czasami na przykład na balkonie. Niektórzy takie rzeczy robią, a czasami są budowane wręcz całe wybiegi dla kotów zewnętrzne. Natomiast wypuszczanie kotów na zewnątrz, no ponieważ taki kot nie jest dobrze zaopiekowany, no to czuje się kot nie czuje się niestety tak samo dobrze na zewnątrz jak w domu, gdzie jest pod naszą pełną opieką. Ponadto na zewnątrz grozi mu niestety dużo wypadków, na przykład wpadnięcie pod koło aut, niestety problemy z chorobami różnymi, na przykład kocim HIV, czy szkodliwą dla człowieka toksoplazmową. Ponadto koty są odpowiedzialne za właśnie śmierć miliardów drobnych zwierząt rocznie i są wpisane na listę zwierząt inwazyjnych, a więc wypuszczając kota narażamy inne zwierzaki. Teraz pora na telefon od Was. Uda mi się odebrać. Tak, słucham. Dzień dobry.
Dzień dobry, mówi Andrzej. Zadzwoniłem, ponieważ dosłownie przed chwilą kotka urodziła 4 takie malutkie koty. Wyłożyłem im kartonik przy schodach, ale czy coś trzeba robić dalej? Co dawać tej matce? Proszę tak przybliżyć, jak teraz powinienem się zachowywać.
Dobrze, już zaraz na antenie panu odpowiem. Bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Jeżeli chodzi o poród jest bardzo, bardzo mocno wyczerpujący dla kotki. Dlatego tutaj zaraz oczywiście opowiem o kotkach, ale trzeba pamiętać, żeby dla takiego kota, no, postarać się przynajmniej przez ten okres ciążowy kupować o wiele lepszą karmę niż dotychczas kupowaliśmy. Czyli troszeczkę przepłacamy, natomiast chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby kotka po prostu troszeczkę wróciła do życia po tym porodzie. Druga sprawa, że dobrze odżywiona kotka to też lepiej odżywione kociaki. Teraz przechodząc do tego, co powinniśmy zrobić. Kotka sama zaopiekuje się teraz maluchami pod kątem higienicznym, natomiast warto zwrócić uwagę na to, czy pojemniczek, gdzieś do którego będą przyłożone, czy nie ma tam jeszcze, nie jest zakrwawiony, nie ma jakichś resztek, które mogłyby się pojawić po porodzie. Obserwować też kotkę, czy dobrze się czuje, czy nie widzimy, żeby miał jakieś zawroty głowy, czy co by się objawiało po prostu tym, że chodziłaby po prostu z prawa do lewa, czy dobrze opiekuje się maluchami, czy poświęca im odpowiednią ilość czasu, czy nie ucieka od nich, czy też nie robi im krzywdy, bo czasami to się też zdarza. Natomiast co tutaj można zrobić? Na pewno warto pilnować tego, aby w odpowiednim okresie zaszczepić maluchy. Trzeba też zgłosić się mimo wszystko do weterynarza, żeby weterynarz zrobił, jeżeli jest to możliwe, przejrzał ten miot, zobaczył, czy wszystko jest w porządku. My też możemy sami obejrzeć kociaki, zobaczyć, czy wszystko jest okej, czy nie ma jakichś dziwnych narośli na kociakach, czy kształt kociaków jest wszystkich taki sam, czy nie ma jeden na przykład większej głowy od reszty, bo to mogłoby świadczyć o jakimś stanie chorobowym. Bardzo trzeba pilnować też tego, żeby kociaki nie znajdowały się w miejscu, w którym jest przeciąg, żeby krzywda im się nie stała wtedy, kiedy kotka na przykład odchodzi po to, żeby się najeść. Niektórzy w hodowlach stosują lampy grzewcze, które można zawiesić nad legowiskiem kociaków. Jak najbardziej takie kociaki dobrze by było, żeby miały też legowisko, do którego bez problemu wejdzie kotka, natomiast jeżeli mamy w domu inne zwierzę, na przykład psa, żeby ten pies tam do nich nie zaglądał, żeby nawet jeżeli oczywiście mamy zupełnie przyjaznego kociaka, psiaka, przepraszam, no i kotkę też, no to lepiej, żeby jednak sobie nie wchodziły w drogę. Nawet jeżeli kot i pies miały dotychczas dobre stosunki, to jednak mimo wszystko w takiej sytuacji może być na tyle to dużym problemem, że kotka zacznie i tak czy siak bronić kociaków przed psem, nawet jeżeli go świetnie zna, nawet jeżeli byli w dobrej komitywie. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej wracamy do Waszych pytań.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj jest audycja z Waszymi pytaniami. W przerwie dzwoniła pani Kasia z córką, pytały o to, czy Fredkę można wyprowadzać na zewnątrz, ponieważ myślą, zastanawiają się już nad zakupem Fredki. Pierwsza sprawa, o której też tutaj powiem, jest to, żeby taką Fredkę kupić z dobrego źródła. Od hodowcy, który zna się na rzeczy, który dobiera tak zwierzaki, żeby miały odpowiednio przyjazny charakter i taki, można powiedzieć, też odważny charakter. Inna sprawa, że Fredki z reguły są dosyć odważnymi zwierzakami, natomiast tutaj z wychodzeniem na zewnątrz trzeba też działać podobnie jak z kotem, bardziej niż jak z psem, natomiast pod kątem bodźców jest to podobne do obu tych zwierząt. Fredki na pewno trzeba będzie uważać z taką Fredką na to, żeby się nie przebodźcowała, czyli nie wychodzimy od początku na ulice ruchliwe, staramy się dozować te bodźce, każde z którymi Fredka będzie miała do czynienia. Też trzeba uważać na to, na przykład jakie zwierzaki będziemy spotykać na zewnątrz. Na pewno nasza Fredka może wystraszyć się nawet chihuahua albo Yorka, który gdzieś będzie sobie spacerował. Tutaj pani wspomniała, że w domu jest przyjazny psiak, więc ona też już będzie miała dzięki temu doświadczenie z psami i nie będzie ich zapach dla niej taki straszny. Natomiast wiadomo, że każdy pies jest inny i tutaj dla Fredki też każdy może być po prostu inny, a nie ten, którego mamy w domu i który jest naszym przyjacielem. Inna sprawa to oczywiście odpowiednie zabezpieczenie. W sklepach zoologicznych mamy szelki specjalne dla drobnych zwierząt. Warto by było tutaj kupić takie szelki, które będą miały dodatkową obręcz z tyłu, czyli można powiedzieć trochę takie przeciwucieczkowe, no bo jednak Fredka jest zwierzakiem, który jest dosyć długi i łatwo po prostu wyswobodzi się z szelek, które będzie miała zapinane tylko nad łopatkami. Będzie to dla niej naprawdę bułka z masłem. Problemem tu może być też to, że fretki, jak są malutkie, to są naprawdę drobne. I oczywiście taką fretkę najlepiej jest kupić jako młodziaka, żeby się do nas przyzwyczaiła. O tym też powinnam powiedzieć na samym początku. Natomiast tutaj też przyzwyczajanie do szalek to nie jest tak, że my od razu założymy i fretka to zaakceptuje. Inna sprawa, jeżeli mamy takiego maluszka, no to może być też tak, że w tej sytuacji będziemy mieć na tyle duży problem ze znalezieniem odpowiedniego narzędzia, że będziemy musieli go sobie sami uszyć. Ewentualnie, żeby przyzwyczajać naszego zwierzaka do tego, że ma cokolwiek założone u siebie na plecach, warto by było po prostu zaznajamiać go z jakimiś, nie wiem, sznurkami, które będą na przykład dostępne gdzieś dla niej do zabawy, oczywiście pod naszą kontrolą, żeby tam nie zjadła kawałka, ale możemy też na przykład uczyć taką fretkę przechodzenia przez pętlę ze sznurówki. Starać się tutaj możliwie jak najbardziej takiego malucha przyzwyczajać do tego, że jednak ten sznurek jest gdzieś tam obok. No bo może się okazać, że nasza fretka wcale nie będzie chciała z nami wychodzić na spacery, jeżeli nagle zaznajomimy ją z szelkami tuż przed wyjściem na spacer. Także mam nadzieję, że tutaj odpowiedziałam. Nie jestem co prawda znawcą fretek, ale tyle na ile mogłam. Mam nadzieję, że pomogłam. Widzę, że mamy kolejnego odważnego. To już odbieram. Tak, słucham. Dzień dobry.
Dzień dobry, Joanna z tej strony.
Dzień dobry.
Ja chciałam zapytać o neurologa, kociego neurologa. Mam od dłuższego czasu problem z kotką, która nie trzyma moczu. Wiem, że konieczna jest kontrola czy porada u neurologa, ale nie mogę nigdzie na terenie Wielkopolski znaleźć takiego specjalisty.
Okej, dobrze. Dziękuję bardzo za pytanie. Jest to pytanie dla mnie trudne. Natomiast najbardziej, gdzie bym szukała, można by było na przykład popytać typowo u weterynarzy, którzy znają się na kotach. Na przykład w klinice, która się nazywa Garfield. Wiem, że są tam specjaliści od kotów. Proszę tam zadzwonić, zapytać właśnie o neurologa dla kociego. Czasami zdarza się tak, że u nas w Wielkopolsce nie mamy niektórych narzędzi, nie mamy niektórych specjalistów. Wiem, że dużo takich specjalistów kocich jest we Wrocławiu i we Warszawie. Ja powiem szczerze, że z moim gadem jechałam do jednego dnia do Warszawy właśnie po to, żeby spotkać się ze specjalistą od gadów, który też jest zaznajomiony w chirurgii gadziej. Także czasami niestety nie mamy tych specjalistów tu na miejscu. Natomiast warto się zapytać. Można też na przykład do naszej kliniki uniwersyteckiej w Poznaniu zadzwonić. Też to jest klinika, która jest bardzo duża i być może oni też będą w stanie polecić kogoś z zewnątrz. Przepraszam, że nie mam lepszej odpowiedzi na to pytanie, natomiast mam nadzieję, że znajdzie pani właśnie dzięki temu telefonowi na nie odpowiedź. Tutaj teraz mam pytanie od innej osoby. Ta osoba ma owczarka niemieckiego, który od zawsze gonił samochody albo motory, przy tym strasznie szczeka i jeży sierść. Pies ma 3 lata. Czy można go jeszcze oduczyć, czy jest już na to za stary? Moi drodzy, są różne przyczyny wystąpienia takiego zachowania u psów, a ta najeżona sierść i obszczekiwanie stanowi o wysokim poziomie ekscytacji albo frustracji, rozdrażnienia. Mogą to być zachowania związane z polowaniem, świadczące o zaburzeniach w zaspokajaniu łańcucha łowieckiego. Mogą być to zachowania stróżujące, czyli takie, może to być ostrzeganie, postrzeganie auta jako intruza. Auto uciekło, więc wygrałem, tak? Pies szczeka, poszczeka sobie i odjeżdża. Ale najczęściej auto oczywiście odjeżdża, nie pies. Ale najczęściej jest to związane z tym, że pojawiają się zbyt głośne dźwięki. Ten głośny dźwięk motocykla równa się rosnąca frustracja i chęć przegonienia. Głównie ta chęć przegonienia. Mam bardzo dużo psów, które na dźwięk motocykli dostają wścieklizny wręcz, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, i próbują przegonić to auto. Najczęściej, jeżeli słyszę o takich sytuacjach, gdzie pies przypadkiem się gdzieś wyrwał, no to jest próba dobiegnięcia, podobnie jak pies próbuje dobiec do sarny, kiedy nam się ze smyczy zerwie w lesie. No ale w pewnym momencie pies odpuszcza. Tylko że tutaj jest taki problem, że jednak jesteśmy przeruchliwej ulicy. Najlepszym rozwiązaniem Tutaj będzie spełnienie łańcucha łowieckiego w odpowiedni sposób, zaspokajając potrzeby psa, głównie związane z wyszukiwaniem, rozrywaniem, zjadaniem, a nie pogonią i łupem. Czyli nie rzucamy raczej psu piłki, a lepiej w grę wchodzą wszelkiego rodzaju zabawy umysłowe związane z wyszukiwaniem smakołyków, rozrywaniem pudełek poukrywanymi smakołykami oraz z podawaniem kilka razy dziennie gryzaków, na przykład wypełnionego konga, jakiegoś specjalnego drewna do rzucia, suchych elementów zwierząt, na przykład żwaczy wołowych, uszu, rogów czy skór. No i bardzo ważne, właśnie jeszcze raz podkreślę, abyśmy nie rzucali piłki, ponieważ piłka potem zostaje zastąpiona w głowie psa przez samochód, jeżeli to jest właśnie to pobudzenie. No i pies chce dogonić to, co się rusza. No i nieważne w tym wypadku, co to jest. Jeszcze na chwilę wracając do tych głośnych dźwięków. Jeżeli idziemy z psem chodnikiem po lewej stronie ulicy, zawsze trzymamy takiego psa, który jest sfrustrowany na dźwięki skrajnie po lewej stronie. Wiem, że ruch jest prawostronny, ale staramy się dojść do lewej strony chodnika i nawet po trawniku sobie przejść z psem. Szczególnie jeżeli już słyszymy, oho, nadjeżdża jakiś samochód z głośnym silnikiem albo jakiś motocykl, staramy się maksymalnie zejść do zewnętrznej strony, żeby pies miał jak najmniejszy kontakt, po pierwsze, a po drugie pokazać mu, słuchaj, ja tutaj jestem panem na tym spacerze, ja będę teraz kontrolował i dzięki temu ty się będziesz czuł bezpiecznie. Ja nie pozwolę, żeby ten samochód zrobił ci krzywdę. Tutaj jest trochę problem, ponieważ jeżeli krzywdę robi ten głośny dźwięk, sami wiemy, jeżeli ktoś nie lubi, no to może to potwierdzić, że taki głośny dźwięk jak motocykl, który przejeżdża dosłownie 2 metry od nas, no nie jest niczym przyjemnym. Ja się czasami zastanawiam, jak ci ludzie wytrzymują tam na tych motocyklach, ale oczywiście to jest preferencja. Nikogo oczywiście tutaj, nikomu nie umniejszając. Natomiast dla psa to może być tak silny bodziec, tym bardziej, że pamiętajmy, że psy słyszą o wiele lepiej od nas, że mimo, że weźmiemy tego psa sobie na lewą stronę, on wizualnie będzie troszeczkę zabezpieczony, czyli będzie widział ten motocykl czy ten pojazd i będzie próbował, nie będzie próbował aż tak go dogonić, bo będzie go widział, ale ten dźwięk i tak będzie się pojawiał. Dlatego ja, mając takie psy, zawsze proszę, żeby szczególnie w okresie letnim, gdzie motocykle, skutery i głośniejsze auta jeżdżą cały rok, tak, ale motocykle i skutery jeżdżą częściej wiosną i latem, żeby starać się unikać takich miejsc, gdzie nie jesteśmy w stanie odejść maksymalnie od tej ulicy i unikać też takich miejsc, gdzie jesteśmy troszeczkę tak pomiędzy młotem a kowadłem. Ja mam na przykład taką część ulicy, gdzie z jednej strony jest ściana hotelu, a z drugiej strony są te ekrany. Więc jeżeli ja tam wejdę z moim psem i jedzie motocykl, a mój pies też nie lubi tego dźwięku, to on na pewno będzie się bardzo źle czuł i staram się to miejsce po prostu omijać, bo wiem, że mogę. Wiem, że to jest skrót, ale to jest skrót, który mogę ominąć. Także wy też, moi drodzy, po prostu dla swoich psich przyjaciół, takich, które nie lubią dźwięków motocykli czy też głośniejszych silników, takich jak, nie wiem, Ford Mustang, starajcie się po prostu odchodzić na bok albo wybierać po prostu spokojniejsze miejsca. Wiadomo, że niektórzy mieszkają na przykład w takim miejscu, gdzie ulica, którą mogą się przejść, jest piękna, ale biegnie na przykład koło drogi szybkiego ruchu. Wtedy też można łatwiej z tym psem troszeczkę popracować na odległość, nagradzać go z odległości na brak reakcji na taki samochód. To też jest fajna opcja, no bo w tym wypadku jednak mimo wszystko no, ta eska nie biegnie tuż obok naszego domu, tylko musi być ten płot, musi być po prostu pewne zabezpieczenie, pewne oddalenie od tej drogi. No i dzięki temu ten dźwięk też się bardziej roznosi, jest troszeczkę spłycony, cichszy i dla psa, który ma problem z takimi dźwiękami, dzięki temu będzie łatwiej z nim pracować. Teraz czas na przerwę, a po niej wracam do Waszych pytań.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed chwilą było pytanie o to, jak zrobić, żeby pies, który boi się motocykli, czy też boi się dźwięku motocykli, nie reagował. No i na to zareagował nasz słuchacz. Zapytał się on właśnie tutaj w trakcie przerwy, no a jak to zrobić, skoro ja jestem właścicielem motocykla i mam psa, który nie do końca lubi, boi się tego motocykla. Reaguje w podobny sposób. Jeżeli pies, mamy tutaj dwie opcje, tak? Bo możemy mieć psa, który reaguje szczekaniem i atakuje ten motocykl, i możemy mieć psa, który po prostu ucieka i boi się podejść. Jeżeli mamy psa, który reaguje na motocykl za każdym razem, kiedy my wjeżdżamy i wyjeżdżamy na posesję, i jeżeli jest to pies, który no jednak jeszcze trochę z nami będzie, bo jest to pies dorosły, nie jest to szczeniak, którego moglibyśmy łatwiej nauczyć tego, że nie ma, nie powinien się denerwować na tą sytuację. Tutaj jest to zadanie dosyć skomplikowane, ponieważ najlepszym rozwiązaniem w takim momencie będzie to, żeby pies uczył się od podstaw tego, że ten motocykl gdzieś tam się odpala. Problemem jest to, że jeżeli zamkniemy w takiej sytuacji psa w domu, no to on na przykład, jeżeli wyjeżdżamy rano, obudzi wszystkich domowników oczywiście. Natomiast jeżeli wypuścimy go na zewnątrz, no to pies będzie szczekał na nas i może zrobić sobie krzywdę. Z takimi wysokimi bodźcami jest właśnie o tyle problematycznie, że często, jeżeli pies już jest nauczony tego, że bardzo nie lubi danej sytuacji, nie ma szansy na to, że pies ją kiedykolwiek będzie lubił. Można ewentualnie sprawić, żeby ją tolerował, natomiast i to będzie wymagało od nas bardzo, bardzo długiej pracy. Najlepszym rozwiązaniem, kiedyś miałam takiego psiaka, którego też uczyliśmy braku reakcji na motocykl. Akurat tutaj było to tak, że jeżeli pies widział motocykl, to uciekał i chował się do domu, bo był tak przerażony, że potem nie był w stanie przez najbliższą godzinę w ogóle z tego domu wyjść mimo dużego ogrodu. Natomiast tutaj bardzo podobnie bym zrobiła z psem, który ma wysoką reakcję na motocykl. Jeżeli ta reakcja już się pojawia w momencie, kiedy my podchodzimy do motocykla, to możemy wtedy właśnie spędzić trochę czasu z psem, albo inaczej, możemy więcej czasu spędzać z psem w obecności tej maszyny. Jeżeli pies natomiast nie ma problemu z tym, jeżeli maszyna nie działa, natomiast jeżeli jest motocykl włączony i działa silnik, wtedy ma problem, to można na przykład odpalić go i na niskich obrotach przepracować to z psem na zewnątrz i nie na takiej zasadzie, że będziemy teraz kładli na przykład smakołyki na odpalony motocykl, absolutnie nie, tylko na takiej zasadzie, żeby pies wiedział, że ten motocykl odpala się nie tylko wtedy, kiedy my na przykład wyjeżdżamy, możemy wtedy wziąć sobie psa, druga osoba weźmie psa na smycz, postaramy się troszeczkę z tym psem pochodzić po innej części ogrodu, tak żeby na przykład nie było możliwości, żeby pies bezpośrednio miał kontakt z tym motocyklem. Czyli tak naprawdę przyzwyczajamy go do tego, że dźwięk jest. Nie musimy go nagradzać za to, że ten dźwięk jest, bo czasami zdarza się tak, że ten dźwięk jest tak straszny dla psa, że nie ma szans na to, żeby pies w ogóle był w stanie albo podejść, albo żeby się uspokoić przy motocyklu. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy robili to z głową i powoli. Jeżeli mamy na tyle mały ogród, że nie jesteśmy w stanie odpalić tego motocykla na naszej posesji, to możemy go wyprowadzić na zewnątrz i po prostu odpalić go i zsiąść z niego, żeby trochę za płotem popracować z psem. Będzie to po prostu wyglądało tak, że zaczynając od większej odległości, po prostu w tej sytuacji staramy się, możemy oczywiście używać smakołyków, jeżeli pies chce je podejmować, natomiast nie zmuszamy go do jedzenia. Możemy po prostu starać się, wykonując z psem jakieś sztuczki, poprzechodzić bliżej tego motocykla, pooddalać się, przybliżać i na przykład za to, że jesteśmy daleko, nagradzać go. Staramy się takiego psa nie nagradzać za to, że jest blisko maszyny, bo w tej sytuacji może to spowodować, że pies jeszcze bardziej nie będzie chciał do niej podejść. To jest troszeczkę taki paradoks, bo pies sobie pomyśli, aha, czyli ja się tak bardzo boję, a on jeszcze mi wciska smakołyki. Nie, no ja nie będę już podchodził do tego motocykla, w ogóle jeszcze bardziej będę na niego szczekał, więc musimy tutaj być bardzo ostrożni. Najlepiej psa nagradzać w tej sytuacji z oddali. Możemy też postarać się, jeżeli pies wybiega na nas, kiedy staramy się zaparkować, możemy starać się też robić tak, żeby na początek, na chwilę parkować go na zewnątrz, uspokoić psa, zaprowadzić psa do domu i dopiero wjechać na posesję. Niestety tutaj nie ma magicznego rozwiązania. Tak jak w przypadku poprzedniej sytuacji, musimy raczej unikać i nagradzać za kontakt z oddali, a nie starać się tego, żeby na siłę zmuszać nawiązać psa do kontaktu. Oczywiście może być tak, że za kilka lat pies po prostu się nie tyle co przyzwyczai, tylko podda, stwierdzi, dobra, i tak to się już dzieje, więc niech się dzieje. Natomiast może się zdarzyć tak, że pies do końca swojego życia będzie reagował na motocykl. Tutaj są bardzo trudne sytuacje, które bardzo często wymagają większego środowiska, którego często my nie mamy, i czasami zdarza się, że dobrym rozwiązaniem po prostu jest przypilnowanie psa w domu w momencie, kiedy my, czy to wyjeżdżamy, druga osoba musi być zawsze po to, żeby psa przypilnować, ewentualnie dzwonimy do domowników, jeżeli mamy taką możliwość, że będziemy za jakiś czas i żeby też psa po prostu zamknąć, czy to w kojcu, czy po prostu w domu, żeby pies nie miał bezpośredniego kontaktu z naszym motocyklem i też żeby się nie uczył tego, że to, co go tak przeraża, czyli motocykl, ma na sobie ukochanego opiekuna. Także mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam. Jest to, tak jak wspomniałam, bardzo trudny temat. A teraz kolejny, a propos owczarka. Adoptowana słuczko-owczarka podszczypuje gości. Są to głównie mężczyźni. Zdarza się to mimo faktu, że dobrze zna te osoby. Słuczka podchodzi od tyłu, kiedy ktoś nie patrzy i ukradkiem szczypie go w tyłek. Ma 10 lat i problemy ze stawami, o które dbamy. Jesteśmy pod opieką weterynarza. Lubię takie rozbudowane pytanie z opisem, bo to zawsze daje większą możliwość odpowiedzi, większą możliwość manewru tutaj mi. Jeżeli to jest słuczka, która była adoptowana, podejrzewam, że niedawno, skoro jest o tym wspomniane i są też leczone u niej stawy, to musimy zwrócić uwagę na to, że najczęściej takie sytuacje pojawiają się w związku z bólem. Jeżeli ją bolą stawy i ona ma duży problem z kontaktem z obcymi osobami, zresztą musimy pamiętać, że owczarek to jest rasa stróżująca, nie wiadomo skąd została adoptowana. Większość owczarków, które trafiają do schronisk, są psami pokojcowymi, psami, które kiedyś stróżowały i które w inny sposób nie były w stanie po prostu egzystować z człowiekiem, jak tylko to, żeby być ich maszynką do zarabiania pieniędzy na zasadzie albo rozmnażania, albo stróżowania, no bo stróża trzeba wynająć, a pies jest w cudzysłowie za darmo. Także tutaj ci goście przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby gości wprowadzać razem z psem do domu, czyli zawsze wychodzimy z takim psem na zewnątrz, na spokoju wchodzimy przed, możemy też się przejść przed wprowadzeniem psa do domu, dajemy mu wówczas my dużo smakołyków. Raczej goście smakołyków nie podają i tu mi nie chodzi o to, żeby obce osoby, pies nie jadł od obcych osób, tylko jeżeli mamy coś na dłoni położonego i damy to psu, to jest ręka, która karmi, ale w pewnym momencie to znika, bo to zostaje zjedzone i pojawia się ręka, która bije. A jeżeli taki pies kiedykolwiek był bity, co jest wysokim prawdopodobieństwem w naszej rzeczywistości, to niestety jeżeli on zobaczy pustą rękę, może ją po prostu ze strachu ugryźć. Dlatego jeżeli już obcy chcą coś podawać goście, to lepiej, żeby rzucać to psu, a nie podawać mu bezpośrednio do pyska, chyba że da coś taki gość większego. Na przykład jakąś suszoną pierś z kurczaka, albo na przykład jakiś gryzak typu ucho z królika albo ucho wołowe, ewentualnie jakiś inny podobny smakołyk, wtedy taki pies będzie miał go troszeczkę na dłużej i taką rzecz warto, żeby gość dał tuż po wejściu z psem na jego posesję. Wtedy będziemy mieć mniejsze prawdopodobieństwo, że pies znielubi tą osobę. No i jeżeli goście są w domu, prosimy ich, żeby wykorzystywali sobie tak zwaną zasadę 3 razy N. Nie patrzę, nie mówię, nie dotykam. Mogę ewentualnie rzucić w kierunku psa smakołykiem wymawiając jego imię, ale i to lepiej, żeby nie robić tego, lepiej, żeby nie robić na pierwszym spotkaniu. To, co pies robi, czyli atakowanie znienacka, właśnie tak jak już wspomniałam, świadczy o tym, że pies jest niepewny. On nie chce frontalnego kontaktu i frontalnego ataku na człowieka, bo się boi, ale kiedy tylko człowiek się odwraca, szczególnie mężczyzna, staje się trochę bardziej bezbronny, to pies go szczypie, mówiąc: ej, wejdź stąd, bo ja się ciebie boję i mogę zrobić ci krzywdę. krzywdę. I to jest bardzo delikatne i spokojne przekazanie informacji przez owczarka, żeby ktoś sobie poszedł. Często zdarzają się takie sytuacje i z takimi psami też pracuję, gdzie owczarek rzuca się na przykład do ręki, próbuje chwycić za bark, próbuje chwycić za nogę i są to już takie bardzo ostre przejawy agresji związanej ze stróżowaniem, z chęcią obrony opiekuna, z chęcią obrony obejścia czy też domu. Tutaj w tym wypadku jest to bardzo delikatne, natomiast nie powinniśmy tego bagatelizować w żaden sposób. Musimy pilnować tego, żeby pies mimo wszystko nie reagował w taki sposób. Prosimy gości, żeby nie ustawiać się do psa tyłem. Jeżeli goście idą do toalety, musimy przytrzymać psa, zarówno kiedy do niej idą, jak i kiedy wracają, żeby pies nie miał potrzeby wylatywania, oszczekiwania, bo na razie, nawet jeżeli ten pies nie szczeka, bo nie został tutaj to uwzględnione, opisane, to zaraz może się zdarzyć, że pies zacznie szczekać, bo zobaczy, że w inny sposób nie jest w stanie ludzi odstraszyć. Nawet jeżeli takie osoby będą przychodziły kilka razy, kilkanaście, to jeżeli pies już raz taką osobę ugryzie, może się zdarzyć tak, że nigdy jej nie zaufa. Dlatego tutaj i nie jest to oczywiście związane z tym, że nie wiem, mamy do czynienia z jakąś niemiłą osobą, czy pies jest taki, można powiedzieć, indykatorem tego, czy osoba jest warta naszej uwagi, czy też nie. Nie, ten pies adoptowany ma po prostu już swoje doświadczenia i będzie mu bardzo trudno, żeby zaakceptować kogoś, kogo na pierwszy rzut po prostu nie polubi, bo na przykład w jakiś sposób, na przykład zapachem perfum, albo postawą, albo głosem przypomina oprawcę, czyli tą osobę, która kiedyś go skrzywdziła. Dlatego z takim psem przede wszystkim pilnujmy tego, żeby dbać o jego zdrowie. Goście nie głaszczą, szczególnie psów, które mają problemy ze stawami, bo to nie jest dla psa miłe, kiedy osoba, której nie ufają, go dotyka. Taki pies po prostu się boi, że ta osoba może zrobić mu krzywdę. Dlatego po pierwsze takie osoby w ogóle nie dotykają psa, nie patrzą na niego, nie mówią do niego, starają się. Jedyne co mogą robić, to ewentualnie wymawiając jego imię, wyrzucić mu smakołyk. Takie osoby zapraszamy do domu w taki sposób, że czekamy, aż one podejdą pod nasz dom, wychodzimy z psem na zewnątrz i wracamy z gośćmi do środka. Możemy się jeszcze oczywiście z tym psem w międzyczasie przejść, żeby pies lepiej zareagował na kontakt z osobą obcą. Absolutnie nie wymagamy od psa, żeby wszystkich akceptował czy też tolerował. Jeżeli pies będzie podchodził do gości, też proszę, żeby goście nie wyciągali rąk, bo to, że on podszedł, on chce się zaznajomić z naszym zapachem, ale niekoniecznie chce kontaktu dotykowego z nami. Dlatego tutaj tego też pilnujmy, żeby goście jednak trzymali ręce przy sobie, przy takim psie. Oczywiście w miarę jak ten pies będzie się zaznajamiał z nami i z tym środowiskiem, do którego trafił, będzie mu o wiele łatwiej, ale początki zawsze są trudne. To już wszystko na dzisiaj. Wszystkie Wasze pytania. Mam oczywiście, jest ich jeszcze kilka, ale wszystkich nie zdążymy zrobić dziś. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami i życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.